Ekstraklasie spisują się ostatnio fatalnie. Czy kolejorzowi lepiej pójdzie w Lidze Europejskiej? Na inaugurację występów w fazie grupowej Lechici zmierzą się z portugalskim Belenenses. Na antenie Merkurego zapraszamy na bezpośrednią relację z bułgarskiej. Początek w czwartkowy wieczór po 21:00.
Sponsorem transmisji jest Zuspere Recycling. Odbiór gruzu, odpadów budowlanych, biodegradowalnych i wielkogabarytowych. www.zusper.pl.
Autopromocja. Rozmowy po zachodzie.
Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj imigranci, jutro terroryści pod takim hasłem narodowcy w Warszawie ostatnio protestowali, a w czwartek działacze partii Korwin będą protestować w Poznaniu, będą organizowali taką kontrmanifestację wobec tego, co w Poznaniu środowiska proimigranckie zorganizowały w poprzedni weekend. Tę swoją czwartkową manifestację na Facebooku działacze partii Korwin reklamują hasłem Poznań protestuje nie dla islamskiej dzielnicy w naszym mieście. Dlaczego muzułmańscy uchodźcy w ogóle, ale muzułmańscy szczególnie budzą w Polsce obawy, czy ich religia faktycznie może stanowić zagrożenie, jak twierdzą niektórzy. Rozmawiamy o tym dzisiaj w naszym programie, w rozmowach po zachodzie. Kończymy przed 22, a więc mnóstwo czasu. Ja od razu przypomnę numer telefonu do naszego studia 618-654-654. Zapraszamy, żeby do nas dzwonić. Wszyscy Państwo tutaj mile słuchani. A w studiu dr Monika Bobako z UAM, specjalistka zajmująca się naukowo tematem islamofobii. Witam.
Witam, dobry wieczór.
I jest z nami ksiądz Adam Pawłowski z parafii na poznańskiej Wildzie.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Jest Bogusław Kiernicki z Fundacji Świętego Benedykta.
Dobry wieczór.
Oraz imam poznańskich muzułmanów, Yusuf Hadid. Witam.
Dobry wieczór.
Ma być z nami również naukowiec syryjski, chrześcijanin mieszkający od 71 roku w Polsce, profesor Michał Abdalla. Był u nas w programie tydzień temu. W dosyć mocny sposób mówił o tym, jak sam boi się muzułmanów, straszył przed nimi. Miałam nadzieję, że przyjdzie porozmawiać z nami w studiu, chociażby dlatego, że jest imam. Przyjął na początku zaproszenie, ale dzisiaj o 16:30 dostałem smsa, że profesor Abdalla spał jedynie 2 godziny i jest zmęczony. Państwa zapraszam serdecznie do udziału w naszej dyskusji. Jeszcze raz przypomnę numer do studia 618-654-654. Do pani doktor Bobako może mam najpierw pytanie, bo rozmawiamy dzisiaj o muzułmańskich uchodźcach, ale o uchodźcach w ogóle, bo przecież to jest jeden wielki temat. To dla pani porażka czy triumf Europy, że te tabuny ludzi pchają się właśnie do nas?
No, to jest strukturalny efekt bardzo wielu różnych zjawisk, różnych decyzji, działań politycznych, długiej historii tak naprawdę. To nie jest coś, co wydarzyło się dzisiaj. Ma głębokie korzenie i tym nie powinniśmy być zaskoczeni. Jesteśmy z tym konfrontowani. Jest to problem, który nagle okazuje się wywoływać jakieś takie właśnie stany paniczne, jakąś taką atmosferę kryzysu. To, co mnie przede wszystkim porusza w tej sytuacji i co wzbudza mój strach, to chyba jednak te reakcje.
Reakcje nas, Europejczyków?
Tak. Mhm. To wszystko, co się uruchomiło, te pokłady ksenofobii, rasizmu, niechęci do obcych, które pozostawały chyba jednak uśpione i coś nowego się tutaj w tej kwestii wydarzyło.
Ale mówi pani, nie powinniśmy być zaskoczeni, nie mamy prawa być zaskoczeni, tylko że jednak fala tych uchodźców, ta ilość ludzi, to jest zjawisko nowe, bardzo nowe i takie, z którym nagle Europa musi się skonfrontować w takiej skali.
Ono narasta od kilku lat, od miesięcy. Jakby wydaje się, że to jest problem ostatnich kilku tygodni. Tak naprawdę te liczby wzrastają od miesięcy. Jesteśmy przecież konfrontowani z wizerunkami ludzi tonących, docierających do Lampeduzy już od dosyć dawna. Co więcej, przyczyny tego zjawiska także są dosyć odległe w czasie. Tak? Wiążą się z tym, co stało się w Iraku, co stało się w Syrii. To też nie zdarzyło się wczoraj. Tak? Interwencja w Iraku, to jest 2003 rok. Wojna w Syrii zaczęła zaczęła się już kilka lat temu. Czy choćby te rzeczy powinny jakby nas nie zaskakiwać.
Ksiądz Adam Pawłowski.
I dlatego ja się cieszę na przykład, że Kościół katolicki, jakby wierny Chrystusowi, Jezusowi, jakby podejmuje te działania pełne miłości i miłosierdzia wobec tych osób. I to nie jest już działanie na przykład teraz, tylko na przykład Caritas Polska, Kościół w potrzebie, pomaga w krajach, gdzie toczą się konflikty wojenne od 2009 roku, prowadzi obozy dla uchodźców, niezależnie od religii, dając jedzenie, szkolnictwo, opiekę sobie jakąś medyczną. I tak samo widać, że tą też piękną postawę też papieża, pa Franciszka i naszego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który bardzo zachęca i pokazuje, by okazywać miłość i miłosierdzie w myśl słów Ewangelii. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie.
Tak,
fajnie tylko... tutaj ksiądz Radek Rakowski z Jeżyc, Poznania też podjął tą inicjatywę. Dzisiaj jeszcze z nim rozmawiałem przed przyjazdem tutaj do studia.
Tak, zainicjował zbiórkę i zebrał tam ponad 20 tysięcy, to prawda. Gdyby tylko ten głos Kościoła Polskiego był jednolity, tak jak ksiądz mówi, przytaczając słowa arcybiskupa Gądeckiego, to już pewnie w ogóle nie byłoby o czym rozmawiać. Jest trochę inaczej.
Ale na szczęście o tym rozmawiamy... Rada Stała Episkopatu jakby wypowiedziała się na ten temat. I to jest jakby głos oficjalny Kościoła tutaj.
Ale o tym jeszcze porozmawiamy za momencik. Bogusław Kierniński, Fundacja Świętego Benedykta. W nawiązaniu do tego, co mówiła doktor Bobako, nie powinniśmy być zaskoczeni, bo tak naprawdę system naczyń połączonych, te wszystkie wojny, te wszystkie konflikty, cała suma zaniechań albo złych decyzji doprowadziły do tego. To zgadza się pan z tym, że
to
właściwie
prawda.
To trochę udawaliśmy, że nie widzimy problemu?
Nie. Nie udawaliśmy. Czyli wielu nie udawało. Wielu ten problem widziało. Wielu ten problem widzi. Ja myślę, że jest kwestia nazwania problemu. Pani doktor mówi o tej panice, o fobiach, o rasizmie. Ja problem widzę, oczywiście, każdy z tych tematów ma swoją wartość i jest wart jakby przedyskutowania. Natomiast tak naprawdę wyjść musimy od tych wielkich konfliktów, tak? Bo ci ludzie tu przybywają nie dlatego, że nie wiadomo skąd, oni przybywają z terenów wojennych. Ta wojna w Syrii, w Iraku, to jest wojna, w której siłą sprawczą są państwa muzułmańskie, organizacje muzułmańskie, mamy państwo, mamy ISIS, mamy, niedawno mieliśmy, czy mamy Al-Kaidę, mamy parę innych organizacji, że powiem, muzułmańskich, terrorystycznych, które powodują sytuację, która doprowadza do tego, że te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi opuszcza, tak, opuszcza te kraje, opuszcza jako obawy przed zagrożeniem życia, tak? Przed utratą...
Również wielu muzułmanów opuszcza te kraje.
Tak, ale przede wszystkim, opuszczają muzułmanie, ale za sprawą innych muzułmanów. To jest pierwsze. Tak?
Mamy poczucie... W przypadku Syrii akurat państwo islamskie nie jest, zdaje się, iskrą, od której rozpoczęła się ta wojna.
Może nie jest kwestia iskry, od której się rozpoczęła, ale że powiem siłą jakby napędową tego konfliktu. Są rzeczywiście, są muzułmanie, tak?
Plus ale do czego zmierzamy w tej chwili, mówiąc o tym?
Mówimy o tym, że to jest problem, który należy rozwiązać, bo my zaczęliśmy od pewnego skutku, tak? Od pewnej konsekwencji, oczywiście.
No bo to jest to, co widzi Europa.
Ale
co
tak naprawdę trzeba sięgnąć do źródeł. Jeżeli mamy sobie z tym poradzić, to musimy spojrzeć na problem u jego źródeł, a nie tylko w konsekwencjach. Konsekwencje są oczywiście ważne.
Tylko co nam
ważne.
Ma dać to spojrzenie?
Ustawienie spraw, tak? Ustawienie spraw, żebyśmy wiedzieli, bo nagle okaże się, że naszym największym problemem dziś jest to, jak pomóc uchodźcom, czy pomóc imigrantom, tak?
A nie jest to największym problemem dzisiaj? A co jest nim w kontekście tych ludzi, którzy dobijają się do granic?
Myślę, że jeśli chodzi o na przykład o wielką imigrację muzułmańską w Europie, jest bardzo wiele. Jednym z aspektów jest aspekt humanitarny. O nim wspomniała pani doktor, jesteśmy tego świadomi, ksiądz o tym również mówił, trzeba tym ludziom pomagać. Ale z drugiej strony mamy sytuację, w której Europa, tak, w tej chwili Europa w wielu przypadkach, w takich krajach jak Anglia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, staje się, że powiem, krajami, stają się powoli krajami muzułmańskimi, albo przynajmniej, że powiem, ta koncepcja multikulti, tak, tego, że powiem, wielokulturowego, powoduje, że te państwa przestają być, że tak naprawdę mieć związek ze swoją, że powiem, ze swoją kolebką, ze swoją cywilizacją.
Dobrze, bo kilka wątków pan tutaj poruszył, nie mieszajmy ich wszystkich.
Nie mieszamy, właśnie tylko mówię, że
nie chcę się odnieść tylko do tego rozwiązania całościowego.
Proszę, ksiądz Adam Pawłowski.
Ponieważ jeśli ktoś wyraził, teraz mam okazję rozmawiać z setkami osób, swoimi uczniami, parafianami, ludźmi na ulicy na ten temat, Jeśli my tylko zajmiemy się dobrym rozlokowaniem imigrantów, którzy przybywają do Europy, to tym więcej do nich nas tutaj przyjedzie. I w tym momencie rozwiązanie całościowe w Afryce, w Azji Mniejszej i w konsekwencji w Europie daje szansę nie tylko dzisiaj pomocy tym konkretnym ludziom, to jest niezbędne, ale do prowadzenia do tego, że za 10 lat nie będzie dalej cały czas tu przybywać tyle osób. Nie tylko z Afryki, ale i z całej Azji.
Imam poznańskich muzułmanów, ja mam do pana pytanie, bo pan słucha, słucha Bogusława Kierńskiego mówiącego o tym, że właściwie są wojny muzułmańskie, wojny wywołane przez islam i przez nie cały czas nakręcane. Z drugiej strony fala muzułmańskich uchodźców. Proszę to skomentować.
Proszę pani, 99% muzułmanów to są ludzie, którzy chcą żyć normalnie. To są pokojowi ludzie. Musimy zrozumieć też, że ten fala, która jest teraz, ten fala medialna, która teraz widzimy, to ja boję się, że ona jest tylko taki element manipulacji ludzi. Islam został tylko, islam i muzułmanie zostali. Dzisiaj widzimy, że muzułmanie i islam jest element kampanii wyborczej, czyli każda partia, populistyczna partia, która chce wygrać kilka głosów, postarają, żeby atakować islam.
No nie, ale słuchając słów Bogusława Kierńskiego, do pana mam pytanie. Czy muzułmanie są ofiarami, czy sprawcami tych wojen?
To są ofiarami i musimy ich pomagać. I to są, po prostu to są ludźmi.
A kim są ludzie, którzy są sprawcy? Kim są sprawcy tych wojen?
Sprawcy tych wojen to są jakieś kryminaliści. Każde społeczeństwo są kryminaliści. Każde społeczeństwo mamy problemy. Każdy naród ma swoje problemy. Musimy postarać, żeby te ludzie, na przykład, jeżeli oni mówią w imię islamu, albo te ludzie nie rozumieją islam do końca, albo to są manipulowani przez innych władz.
Ja mam wrażenie, że tutaj w ogóle jakoś źle postawiliśmy problem.
Właśnie, chciałam zapytać, czy kryterium religijne to jest klucz do szukania podziału między ofiarami.
Jest to absolutnie jakby fałszywy trop w tej interpretacji. Przede wszystkim, jeżeli analizujemy sytuację obecną na terenie Iraku czy Syrii, to jest zupełnie jakby bez wątpienia, tak, kwestią, że źródeł tego konfliktu, tego, co się dzieje w tej chwili, należy upatrywać w interwencjach jakby w polityce krajów zachodnich, tak? Interwencja, w której my, jako Polska, również mieliśmy swój udział w Iraku, doprowadziła do destabilizacji w ogóle systemu jakichkolwiek struktur instytucjonalnych i doprowadziła jakby, do eskalacji rozmaitego rodzaju konfliktów, które nie sprowadzają się do jakiegoś binarnego frontu. Na tym też polega problem tej sytuacji, że mamy całą masę rozmaitych sił politycznych.
No tak, jak chociażby w Syrii to widać.
To jest opowieść,
prawda,
polityczna, gdzie... niereligijna. Tak? Tutaj ureligijnianie tego konfliktu jest absolutną pomyłką, metodologicznie nie do utrzymania i jest tak naprawdę fałszem.
I stąd wracam do Bogusława Kierńskiego z tym pytaniem, bo pan użył tego hasła jako klucza, który ma nam otworzyć tak naprawdę sprawy, ułożyć inaczej dyskusję o uchodźcach. Klucz religijny faktycznie jest tutaj, ma jakikolwiek sens,
duże
ale słyszy pan i widzi pan i ma pan świadomość tego, że wyznawcy tej samej religii są i po stronie sprawców, i po stronie ofiar. Jaki to ma sens, to dzielenie w ten sposób?
Mamy sytuację tego typu. Do Europy, tak? Dziś Europy, nazwijmy przynajmniej Europy chrześcijańskiej, tak? To ma swoje korzenie, ma swoją cywilizację, ma swoje wartości, tak? Od kilkunastu, kilkudziesięciu lat napływa, jak powiem, kolejne miliony uchodźców. Od kilkunastu lat przynajmniej dzieje się to w ramach... Dzieje się to
w milionami to pan chyba trochę zaza,
we Francji,
tak,
ile we Francji jest milion, ile milionów we Francji mieszka? Koło pięciu, sześciu milionów. Koło pięciu, sześciu milionów.
To nie są uchodźcy, to są obywatele francuscy.
Ale ja mówię w tej chwili o pewnych środowiskach imigranckich. Tak, to nie są uchodźcy, to są imigranci, bo problemem
w dużej mierze... to nie są imigranci, to są ludzie urodzeni już na terenie Francji, będący obywatelami francuskimi.
Są obywatelami w dużej mierze problemem rzeczywiście nie są uchodźcy, bo to jest margines. Tak naprawdę mała, nieduża grupa, jeśli chodzi o muzułmanów, to są uchodźcy. Prawdziwymi rzeczywiście uchodźcami z Bliskiego Wschodu, z Syrii, z Iraku są chrześcijanie.
Chrześcijanie to oni są
prawdziwymi, dlatego, że są przede wszystkim, bo są rzeczywiście mniejszością zagrożoną. To nie, no, oni nie są, nie są, nie są częścią,
są zagrożeni,
nie są częścią tej wojny.
Nie
są częścią tej wojny, tylko są ofiarami tej wojny. Muzułmanie, że powiem, prowadzą walkę między sobą.
Ale znowu pan wprowadza klucz religijny, żeby rozszyfrować
odległą wojnę. Bo ten klucz jest jednym z zasadniczych momentów. Możemy się spytać pana imama, czy elementy religijne nie mają znaczenia w tym, o czym
nie,
mówimy.
Ale to pan nie, to jest pytanie do pana imama. Bo ja nie powiedziałam, że pan powiedział, że elementy religijne nie, nie mają znaczenia. Jest... Powiedziałam tylko, że pan tym kluczem próbuje nie, ale rozłożyć nie, od nam niego, na czynniki pierwsze całą tą
od
wojnę.
Niego, od niego zacząłem. Pani powiedziała, że to jest nieistotne, a ja powiedziałam, że to jest rzeczywiście
nie, ja
bardzo
zapytałam,
istotne.
Czy to jest klucz do, jest jedna, do rozmawiania
to jest w dużej mierze klucz. Klucz, jeśli chodzi o uchodźców, klucz, jeśli chodzi o definicję pewnych problemów. Jeżeli my dzisiaj mówimy w Europie, jaki mamy problem z imigrantami i z uchodźcami, przede wszystkim z imigrantami, to jest klucz kulturowy, tak? Problem imigrantów, imigracji muzułmańskiej, tak? To jest rzeczywiście problem wprowadzenia innych wartości, innego świata,
rozumiem.
Innego dziedzictwa.
To porozmawiamy w takim razie z przedstawicielem poznańskich muzułmanów, z poznańskim imamem. Pan się czuje przedstawicielem tych radykalnych wyznawców religii islamskiej, muzułmańskiej?
Nie, absolutnie nie. Jak ja mówiłem od początku, 99% muzułmanów uznaje pokój, uznaje, że to jest religia pokoju, religia miłości, islam. Jeżeli patrzymy na w Iraku czy w Syrii, kto destabilizował te regiony, to wiadomo kto. To nie są muzułmanie, którzy destabilizowali cały region. To jest Zachód, który interweniował tam. To musimy to zrozumieć. Jeżeli pojawili się jakieś ludzie, którzy tak chcą manipulować ludzi, wszystkie, używali islam, żeby dotarły do ich celów politycznych, to coś innego. Ale islam to jest religia, która pozwala na integrację, pozwala, żeby człowiek żył w danych społeczeństwach, jak tutaj w Polsce. I jeżeli pan chce dowody, to tutaj mamy w Polsce muzułmanie to są bardzo dobrze zintegrowane.
No ale...
Nasze dzieci znają tylko kultura polska, znają język, tylko jeden język
mamy,
polski.
Ja mam pytanie.
Znaczy,
czy
tutaj rozumiemy, że religia islam, islam pozwala, żeby te ludzie się integrowali tutaj w społeczeństwie, że ten islam to nie zagraża nikomu.
Bogusław Kieriński, no to jak to się ma do pana obaw? Te słowa
ale
imama, które pan przytakuje i mówi pan, że...
Zgadzam się, że w Polsce mamy sytuację bardzo dobrą. Tak? Mamy w tym, po pierwsze, mamy doświadczenie wspólnoty muzułmańskiej, przede wszystkim tatarskiej, jeśli chodzi o taką tradycyjną grupę, z którą Polacy żyją od lat, którą szanują z różnych powodów. Tak? Nigdy nie było jakby form, jakby, nie wiem, chęci nawracania czy konfliktu. Mówię przynajmniej od kilkuset lat.
Czy warunkiem tego współżycia jest stanowienie jest. Znacznej mniejszości?
Nie.
Właściwie no,
myślę,
symbolicznych
tak.
udziałów
tak.
w strukturze?
Być może to ułatwia zawsze. Tak? Bo jeżeli powiemy, że przed wojną, jeżeli 10%, jak powiem tam historię, 10% przed wojną stanowili w Polsce Żydzi, mieliśmy problem, pewien istotny problem, tak? W sensie, ja teraz go nie chcę o tym mówić, tylko mówię...
No właśnie, bo to już
nie, ale,
nie będziemy schodzić.
Nie, no ale jeżeli chcemy rozmawiać poważnie, mamy trochę czasu, to mówmy, to definiujmy pewne rzeczy. Oczywiście to, że na przykład wspólnota żydowska przed wojną miała mniej więcej 10%, to było pewnym problemem, który miał swoje konsekwencje. To jeżeli muzułmanie w
ale
Polsce...
Ale jakim problemem? Bo zaraz,
proszę,
bo teraz
problemem,
już, no, troszeczkę już nie rozumiem.
Przed wojną mieliśmy do czynienia z pewnym konfliktem społecznym. Ja jeszcze raz go nie definiuję, kto
czyli
miał rację.
Czyli im większy udział
oczywiście,
Żydów czy muzułmanów, tym większe zagrożenie...
Nie zagrożenie,
ale... Czyli lepiej, żeby była mniejsza mniejszość, wtedy
proszę,
jest spokój.
Co?
No nie, bo trochę tak to rozumiem.
Uważa pani, że to jest dziwne? Rzeczywiście, jeżeli jest wspólnota duża, tak, z innym dziedzictwem, z innym kodem kulturowym, z innymi tradycjami...
Bo mamy dużo czasu, ale nie aż tak dużo.
Nie, no pani się pyta.
Reasumuję to, co pan mówi. Chciałabym dopytać. Rozumiem, że chce pan powiedzieć tyle. Muzułmanie mogą... Niech pan dokończyć. Muzułmanie mogą być, ale żeby ich nie było więcej niż jest ich w tej chwili w Polsce.
Pani co, powiedzieć.
O to
jeżeli,
chodzi.
Nie, powiem pani tak. Jeżeli mam do czynienia z trzema państwami, czteroma. Polska, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Mhm. W Polsce nie mamy problemu. Mamy szacunek i dobre stosunki. W Niemczech, Francji i w Anglii jest narastający konflikt. Są duże grupy, które się nie chcą integrować.
Czyli to chciałam tylko uściślić.
Tak,
mamy
jeden,
telefon.
To jest
mamy
jeden
telefon,
z problemów.
Mamy
tak.
telefon słuchacz, mamy telefon słuchacz na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam gości. Szczęść Boże dla księdza. Witam. Nie wiem, jak się przywitać z Emilem. Także witam się, tak jak się witacie, z imamem. Przepraszam. Proszę Państwa, nie wiem, o czym jest teraz ta dyskusja, bo się w pewnym momencie zgubiłam. Uważam tak, po pierwsze, pomagać należy jak najbardziej w imię miłości Bożej, bliźniego, etyki, czegokolwiek, tak? Tylko, że proszę mi powiedzieć, wśród tej grupy, która będzie emigrować, tam było określenie, że w każdym kraju są bandyci. Są. I jak uchronić się przed tymi bandytami, to po pierwsze. Po drugie, jak matka, która ma dzieci, ma puścić je do szkoły, iść do pracy, jeżeli gdzieś tam w Grecji się okazuje, że kobieta na filmie na YouTubie płacze, że nie mogą się ruszyć z domu, bo ktoś tam im zagraża, tak? Ludziom się nie dziwię, że się boją, proszę księdza. Wszyscy chcemy pomóc, tak? Ale no, ludzie mają dzieci, mają rodziny, mają bliskich i pani redaktor powiedziała, że to są już ludzie urodzeni we Francji, które jeszcze czwarte pokolenie, tak? Ci uchodźcy sprowadzą tutaj swoich bliskich, krewnych i za trzecie pokolenie to już oni będą tu Polakami, bo się tu urodzą w Polsce.
Rozumiem, że pani się boi takiej wizji. No,
boimy się. Dobrze. Mamy prawo się bać. Bardzo, żeby się nie bać.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden telefon od razu odbierzmy. Pan Mikołaj jest z nami. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc po pierwsze, zanim zacznę, to powiem tak, że skoro mamy jakąś tam, powiedzmy, jakiś tam ustrój demokratyczny w Polsce.
Panie Mikołaju, ledwo pana słyszymy. Jakieś zakłócenia są. Nie wiem, czy pan jedzie samochodem, więc poprosimy króciutko, dobrze?
Chciałem tylko powiedzieć, że skoro mamy ustrój demokratyczny, tak nagłaśnianą wszechstronną wobec wolność słowa, to powiem jedynie tyle, czy może dodam na samym początku, że czuję się bardzo oburzony tym, że przez niektóre media jestem nazywany nazistą, ponieważ sprzeciwiam się, mam inne zdanie na temat niż powiedzmy media nazwijmy pierwszego nurtu. Po drugie, jestem oburzony tym, że w tej chwili organizacje powiedzmy lewicowe, też lewicujące w tej chwili zaczynają cytować jakieś tam wybrane fragmenty Ewangelii, wcześniej wycierając sobie, nie powiem co, powiem może brzydkiego słowa kościoła.
Rozumiem, panie Mikołaju, bardzo dziękujemy. Zapewniam, że tutaj na pewno tutaj nikt pana i nikogo innego nazistą nie nazwie. Ksiądz Adam Pawłowski, proszę księdza, czy granice tożsamości Europy to są granice wyznania chrześcijaństwa? Jeżeli my przyjmiemy więcej osób innego wyznania, to ta Europa już nie będzie tą samą?
Zanim odpowiem na pani pytanie, chciałem się odnieść do tego.
Proszę odpowiedzieć.
Bardzo chętnie, za chwileczkę. Jest tak, że chciałem się odpowiedzieć odnośnie struktury islamu. To znaczy, ja osobiście obserwuję, badając różne kraje, które dotyczą, w których jest islam, że wyznawcy islamu całkowicie inaczej zachowują się, kiedy są w zdecydowanej mniejszości, kiedy jest ich 10%, kiedy jest ich połowa, a co innego, kiedy jest 80% czy 99%, jak Arabii
Saudyjskiej. Na czym ta różnica polega z pana wiedzy? Wynika, że?
Wygląda na przykład jak pięknie w Polsce. Mam tutaj kontakt z księdzem Jerzym Sztancem, który prowadzi, też bierze udział w dniach dialogu z judaizmem tutaj w Poznaniu. I tutaj muzułmanie w Poznaniu już od wielu lat mieszkają.
Bo jest ich niewielu, tak?
Nie, chodzi o pewien poziom rozmowy i kontaktu, tak? Mm-hmm. To znaczy przede wszystkim jest to, zresztą różne rodzaje islamu. Tak,
na przykład przepraszam, nie mamy dwóch godzin.
To króciutko.
Streśmy to. Chodzi o to, że,
na przykład w Turcji, która jest...
Im mniej, tym bezpieczniej dla spokoju.
Nie, to jest pani wniosek. Ja chciałbym powiedzieć, tutaj odnośnie na przykład Turcji, tak? Turcja.
No, ale do tego pan zmierza. Im mniejsza różnorodność, im mniejszy udział muzułmanów w społeczeństwie,
to jest jeden z
elementów. Mniejsze zagrożenie, nie wiem, rozumiem, jakimś niepokojem,
ale drugi rodzaj to jest też rodzaj, tak? Rodzaj islamu. Na przykład Arabii Saudyjskiej jest wahabici są. I oni na przykład nie pozwalają na żadną tolerancję, tak? Na żadne kościoły katolickie. Homoseksualiści są
zabijani. Jaki jest wniosek
zabijani
z tego dla Polski, kiedy rozmawiamy o uchodźcach? Sprawdzać, jakich muzułmanów przyjmujemy i ograniczyć ich liczbę do?
Nie przyjmować muzułmanów.
Bogusława Kiryńskiego, ksiądz Adam Pawłowski.
Moje podejście jest takie, że mamy prawo weryfikować, kogo przyjmujemy, tak?
No tak, ja rozumiem, ale jaki wniosek z tego? W takim razie przyjmujemy, a kogo nie? Bo chcę wiedzieć, jaki jest postulat.
Tak, a ja nie chcę żadnego postulatu wystawić.
Czyli kontrolować, ale pod kątem czego?
Ja chętnie odpowiem, tylko chciałbym powiedzieć. Struktura społeczna islamu i podejście różnych wyznań powoduje, że potrzeba dużej roztropności. Mhm. Nie? Kiedy pomagamy humanitarnie, jest to należyte, ale kiedy jest konkretne nastawienie tych, którzy tu przyjeżdżają.
Czyli rozumiem, muszę jakoś skrócić, pod kątem radykalizmu jakiegoś, tak?
O to
księdzu chodzi.
Jeśli ktoś przyjeżdża tutaj, mówi, że to jest hadża, tak? Że zasiedlamy ten teren, żeby przez...
Czyli pod kątem...
Albo dżihad, albo chcemy wprowadzić szaria. wariat.
Ale kto tak mówi?
Rozumiem.
Konkretni ludzie, znaczy, konkretni
Monika,
muzułmanie.
Monika Babak,
konkretni znaczy, muzułmanie, którzy przyjeżdżając tutaj, mówią wprost.
Ksiądz i Bogusław Kierniński,
ja rozumiem obawę pani, która dzwoniła przed chwilą, że boi się, że na przykład będą muzułmanie mieszkać obok w niej, jej dzielnicy, tak? I będzie się bała, żeby córka poszła do szkoły. Ponieważ w Norwegii, Szwecji ilość gwałtów prowadowanych przez samych wyznawców islamu, jak podają tamta policja w Norwegii.
Ma jakieś dane,
tak, w internecie można to spokojnie, relacja.
Nie dziwię się, nie dziwię się.
Ale proszę dokończyć to zdanie, tak? Dziękuję bardzo za wysłuchanie. W tym momencie nie dziwię się, że słuchaczka się boi tego.
To już, proszę księdza, tutaj postawimy kropkę. Monika Babak, proszę o odniesienie się. Czy jest sens?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, w tej chwili to, z czym mamy do czynienia, co jakby buduje tą atmosferę, w której obecnie też dyskutujemy, tak, szerzej, jest niestety zalew rozmaitych fałszywych, fikcyjnych opowieści, danych, które budują według mnie coś, co nazwałabym atmosferą przedpogromową. I tu państwo macie chociażby historię blogu Kamila Bulonisa z fałszywą opowieścią o rzekomo przemocowych muzułmanach.
Podchwyconą przez wszystkie media na świecie.
Tak, wielu różnych polityków. Mm-hmm. To jest typowa opowieść, która jakby ma generować ten strach.
No dobrze, ale ksiądz jednak i nasza słuchaczka i Bogusław Kierniński wyrażają
obawę.
Czyli, ale pan pozwoli,
czy jakby problem polega na tym, że niestety poruszamy się w tej przestrzeni, w której produkuje się całą masę właśnie takich islamofobicznych, generujących panikę faktów i te wszystkie rzeczy trzeba bardzo dokładnie sprawdzać.
Pytanie,
okazuje, że
pytanie,
większość
czy
rzeczy,
tak, to jest jakby fakta, jedna rzecz. Faktów,
no więc właśnie chodzi tu o emocje, które są również później kanalizowane politycznie. Ale mi chodzi o coś jeszcze innego, jakiś taki zupełnie bazowy fałsz, który jest jakby wbudowany w tę dyskusję. Podstawowy problem jest taki, no właśnie, to ureligijnianie problemu. Po pierwsze, wojna w Syrii i w Iraku nie ma, jakby nie można jej opowiedzieć w kategoriach religijnych, bo to jest kwestia polityczna, w której uwikłane są interesy polityczne bardzo wielu różnych potęg.
Nie tylko lokalne,
tak?
Zresztą.
Nie tylko lokalne, wewnętrzne, relacje między opozycją w Syrii, tak? Jakby to, co jakby udział zachodnich potęg i tak dalej. Sprowadzanie tego do kwestii religijnych jest niebezpieczne także z tego powodu, że tracimy z oglądu realne przyczyny tego konfliktu i nie rozumiemy wtedy, dlaczego ci ludzie do nas płyną. To jest pierwsza kwestia, ale chciałam powiedzieć coś innego. Coś zupełnie, czego w ogóle nie kwestionujemy, tak? Ale w refleksji dotyczącej właśnie tej obecnej sytuacji związanej z islamem i muzułmanami w Europie, te rzeczy się podkreśla. Tylko w takim bardziej jakby analitycznym trybie. To znaczy w ogóle kwestia, dlaczego my tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają z różnych krajów, które są muzułmańskie w jakiejś swojej części, określamy jako muzułmanie. Jeżeli państwo spojrzycie na jakby historię europejskich dyskursów na temat imigrantów, to się nagle okaże, że nie wiem, w latach 70., jeszcze 80. do Europy przyjeżdżali Algierczycy, Marokańczycy, Berberowie.
Religia nie powinna być kluczem do nazywania tej rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia.
Że nagle
zaczęliśmy to wytłumaczyć.
Jest kilka bardzo prostych, jakby znowu historycznych z ostatnich dekad
ułatwia
kwestii.
Ułatwia nam to patrzenie na świat?
Nie ułatwia. To jest jakby element też jakby strukturyzowania naszej wizji takiej geopolitycznej. Jeżeli państwo pomyślicie o tym, kiedy zaczęła jakby funkcjonować cała taka narracja skupiona na pojęciu zderzenia cywilizacji. To się zaczęło wraz z upadkiem komunizmu, z końcem zimnej wojny. Tak?
Ale
to jest taka szeroka rama.
Chodzi o to, że jest to dla nas wygodniejszy sposób patrzenia na złożone zjawiska.
I jest związane z polityką.
Tak, to jest
tak? Że nagle ludzie, którzy są Arabami, pochodzą z różnych grup etnicznych, stają się po prostu muzułmanami.
Dobrze, teraz tak, odbierzemy telefon i za momencik imam. Mamy słuchacza na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam, słuchamy, trochę pan czekał, przepraszam, ale nie mogę wszystkich telefonów odebrać.
Ja mam takie trzy propozycje odnośnie uchodźców, imigrantów, czy jak ich państwo
to słuchamy.
Po pierwsze, ażeby zajęły się nimi głównie państwa, które wywołały ten kryzys, to jest Stany Zjednoczone. Po drugie,
czyli także Polska.
Polska
walczyliśmy w Iraku,
uczestniczyła, tak.
W Afganistanie.
Natomiast nie wywoływała tej wojny. Druga sprawa, żebyśmy wstrzymali się z jakąkolwiek pomocą do momentu, aż ich współbracia w wierze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy znacznie więcej mają funduszy, ażeby pomóc.
Dobrze, to drugi postulat. A trzeci?
Trzeci postulat to ostatnio władza rządząca zrobiła nam teatrzyk referendalny za 100 milionów złotych. Może warto by było przeprowadzić referendum w tej sprawie, ażeby Polacy odnieśli się do tej kwestii.
Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze jeden telefon od razu odebrałam. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór. Postaram się przekazać moją informację tak, żeby nikogo nie obrazić, niemniej jednak zrobię to w sposób dość stanowczy. To są moje pozdrowienia dla dwóch rozmówców, szczególnie dla pana Bogusława oraz dla księdza. Następnym razem, kiedy zdecydują się państwo wziąć udział w programie radiowym, którego słucha czasami też trochę inne audytorium niż to, do którego są państwo przyzwyczajeni na co dzień, proszę wziąć pod uwagę, że warto byłoby powtórzyć przynajmniej podstawowe wiadomości na temat, którego rozmowa będzie dotyczyła, ponieważ w tym momencie niestety posługują się państwo retoryką organizacji, do których działalności bardzo często się państwo i bardzo chętnie odwołują, nazywając je muzułmańskimi, właśnie w ten sposób się kompromitując w oczach tych rozmówców, którzy, przepraszam, tych członków audytoriów, którzy używają czasami własnego rozumu, nie tylko doniesień medialnych.
Dziękuję. I teraz imam poznańskich muzułmanów, Yusuf Halid, do pana mam pytanie. Oczywiście o ten wyznacznik religijny, z jakim wielu w Polsce i na świecie patrzy na imigrantów. To powinien w ogóle być klucz według imama, kwestie religijne?
Proszę pani, kiedy patrzymy dzisiaj na islamie, na muzułmanach, przez mediach, to na pewno każdy z nas patrzy na kategorię islam, czy muzułmanie to są ludzie prymitywni, religia, która szerza nienawiść i tak dalej. Mhm. To wszystko wynika z brak wiedzy, ignorancji oczywiście. Jeżeli tutaj pan ksiądz mówi, że przez internet miał takie wiedzy, to mnie tak szokuje.
I
jest trochę tak...
A skrajne?
Ale proszę zobaczyć. Jest druga sprawa,
że my jako muzułmanie tutaj w Poznaniu, bo ja tam wracam do co pan mówił, od 6 lat skontaktowałem się z Kościołem, żeby prowadzić ten dialog międzyreligijny. Jest ten ksiądz, który pan minął teraz.
Tak. Ksiądz Strancz.
Strancz, tak. I nie ma. Każdy raz mówi do nas, że jestem w podróży albo coś, a później i tak dalej. To my spróbowaliśmy coś takiego robić.
Żeby tak nie mieć pretensji do nas. Pawłowski o ekstremalnych odłamach muzułmanów albo o ludziach, którzy z muzułmań ze swoją religią na sztandarach robią mnóstwo fatalnych rzeczy, jak się imam do tego odniesie. W ten sposób postrzega wielu Polaków to wyznanie.
Tak, oczywiście, jeśli są jakieś obawy tam, że zaraz muzułmanie przyjdą, zaraz inwazja muzułmańska będzie tutaj w Polsce, ja myślę, że ta inwazja na pewno nie będzie. Po drugie, uchodźcy albo imigranci to nie mają jako cel Polska, mają cel inne kraje. I trzeba pamiętać, że tutaj to jest kraj, gdzie są służby specjalne, jest policja i tak dalej. Niech sprawdzają takie rzeczy, jeśli boją się, że przyjdą do nas jakieś terroryści z ISIS-u i tak dalej. Musimy rozumieć, że nie wolno segregować ludzi. Nie wolno mówić, to jest muzułmanin, a to jest chrześcijaninem, a to jest Żydem, a to najlepsze to jest chrześcijanin. Nie wolno. Mhm. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy od Adama i Ewy.
Jeżeli każda religia tak. I mamie mówią, pokojowe współżycie naszych religii jest możliwe tylko przy stanie obecnym, czyli jeżeli muzułmanie stanowią znaczną mniejszość. Co imam na to?
Jeszcze raz?
Obaj panowie w naszym studiu mówią coś takiego, taka sytuacja w miarę stabilna jak w Polsce jest możliwa tylko jeżeli będzie tak niewielki udział muzułmanów w społeczeństwie, jaki mamy dzisiaj. Zgadza się imam z tym?
Nie.
Im więcej muzułmanów, tym większe potencjalnie zagrożenie?
Nie, absolutnie nie.
Absolutnie. Czy imam wie może jakiś kraj, w którym jest w większości islam i taka jest wolność religijna?
Kanada.
I to jest większość islamu, tak? Jaki jest procent
większość, to znaczy są dużo, są dużo i żyją normalnie.
Jaki procent?
Żyją normalnie. Ja nie mam procent, ja mam statystykę, ale żyją dużo tam.
Bo ja bym chciał podać na przykład Turcji, tak? To znaczy kraju, który niby jest oficjalnie państwem świeckim, ale ostatnio bardzo mocno skręca w kierunku islamu. I tam byli chrześcijanie, tak? Ale zostali na przykład Holokaust Ormian, 1 200 000 100 lat temu wyrżnięci, tak? Albo kiedy obejmowano tereny Cypru. Ja chciałem odnieść się, tak? Odnośnie merytorycznych, to co słuchaczka też mówiła.
To jest,
ja mogę powiedzieć, fakty,
oczywiście, proszę
historia.
Księdza, tylko trochę to odchodzimy jakby od
nie,
tematu.
Nie, jeżeli patrzymy na historię, ja też się mam dużo do historii, żeby mówić.
Tak,
wie pan?
Ale ja widzę,
ja też się mówię o bombie atomowej, kto tak zrobił bombę atomową w Hiroshimie.
Bo teraz już
mówimy
naprawdę
o nazizmu, Hitler i tak dalej. Pierwsza wojna światowa światowa, druga wojna światowa, muzułmanie tam były. No to musi pan tak zastanowić się.
Ksiądz Pawłowski, czy mogę zadać pytanie? Dziękuję.
A ja bym chciał odpowiedzieć na tego,
ja zadam księdzu pytanie. Aha. Ksiądz zaczął naszą rozmowę od odwołania do papieża i także do arcybiskupa Gondeckiego. No to jak w takim razie ksiądz radzi sobie z tym przesłaniem papieża, że mamy pomagać wszystkim niezależnie od wyznania?
Bardzo dobrze.
No.
Pomagamy i to robimy, to już właśnie powiedziałem.
Tylko że papież wyraźnie mówi, religia nie ma znaczenia, pomagamy
nie powiedział
tym,
tego.
Takiego nie
powiedział.
Nie,
nie, nie, to trzeba słuchać tego, co papież mówi. Nie, papież powiedział.
Mogę odpowiedzieć?
Proszę bardzo.
Tak?
Proszę bardzo.
To nie jest tak, że klucz religijny jest jedynym interpretatorem wydarzeń, ale nie chciałbym, żebyśmy go rugowali i pomijali, będąc naiwni, patrząc na przykład na historię Turcji.
Ale to, druga odpowiedź,
ale przepraszam, przed chwilą zadała pani pytanie, tak, próbuję, chciałbym odpowiedzieć na to pytanie.
Próbuję je doprecyzować, bo teraz ksiądz mówi o drugiej kwestii. Do księdzu bliższe jest w takim razie wezwanie arcybiskupa Hosera, żeby pomagać po pierwsze chrześcijanom?
Tak, chyba.
Tak, tak, ponieważ pierwsze, to co pani zapytała po raz pierwszy, nasza pomoc już od samego początku jest i w krajach tamtych i tutaj, dotyczy wszystkich. Ale pytanie jest, czy ci imigranci, czy uchodźcy, oni chcą pomocy. Mhm. Dlatego też w pierwszym rzędzie pomagamy tym, którzy chcą tę pomoc.
No tak myślę, że
nie chcą czasami.
Przy tych płotach to chyba po to, żeby się tej pomocy doczekać.
No niekoniecznie, ponieważ akurat czasami przyjeżdżają tylko, żeby pojechać do Niemiec na przykład. Mhm. Nie chcą pomocy tutaj. Dobrze. I parafia w Śremie, na przykład kiedy Kościół katolicki konkretnie pomógł.
No tak, takie oczywiście przypadki były, jak to, że zniknęły,
ugościł. Zniknęły kilkadziesiąt rodzin zniknęło.
Tylko jaki z tego wniosek mamy, proszę księdza, wyciągnąć, że nie pomagamy?
Jest to ilustracja tego, co przed chwilą powiedziałem. To znaczy, że oni czasami nie chcą pomocy.
Ale oni, czyli kto?
Imigranci,
muzułmanie?
I ci, tak?
Uchodźcy.
Tak,
uchodźcy
albo imigranci. Mm-hmm. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że pomoc chrześcijańska nie polega też na tym, na pewnej naiwności. My pomagamy imigrantom, szczególnie dlatego, bo tam w krajach tych są krzyżowani, zabijani, torturowani, gwałceni i więzieni. Takie
uchodźcy,
są fakty.
Uchodźcom, nie imigrantom bardziej.
Uchodźcy są, tak. Imigranci, często też trzeba sobie jasno powiedzieć, im nie zależy na tym, żeby tutaj pracować, na przykład w Szwajcarii, na przykład w niektórych miastach.
Ksiądz ma te wszystkie dane o tym, czytałem, że imigrantom
Pani redaktor, nie można zamknąć oczu.
Ale trudno jest mi rozmawiać na zasadzie rzucania pomówienia, ale jakie część uchodźców nie jest zainteresowana pracą ani pomocą.
Ale jakie to są
dobrze. Nie, ja się nie da taką dyskusję, proszę księdza wciągnąć. O takich faktach faktycznie trudno mi będzie rozmawiać.
No jak się odrzuca, nie, jak się odrzuca fakty i się będzie żyło mitami,
to będzie tak,
niedobrze, ale z tym może być pani fajnie, nie, no panowie, do czasu. Pani
szanowni
powie.
Państwo, właściwie, bo jest tutaj kobieta z nami też, ja chcę, żeby nasza rozmowa szła trochę dalej w innym kierunku,
ja
bo chcę rozmawiać...
Mój dziadek był, nazywał się Batankiewicz, prababcia Efinowicz.
Ja rozumiem.
Ja odwiedzam Tatarów. Bardzo nie wiem, czy pani odwiedzała kiedyś Tatarów i muzułmanów.
Przepraszam,
ja ich
mamy 15 minut, szanowni państwo, i jednak zależy mi na tym, żeby rozmawiać.
Po co nas pani zaprosiła, skoro pani chce wygłosić
tutaj,
to chcę wyrazić swoje opinie.
Ja mam z nimi normalne relacje.
Bo jak pani chce przedstawić
czuję się jak pod ostrzałem dwóch karabinów. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, szczerze mówiąc.
A ja chciałem wypowiedzieć swoje zdanie.
Tak, ale ksiądz wypowiedział i zdominował zupełnie naszą audycję.
Nie,
i dlatego ja przejdę
pani
do,
za chwilę mi przerwała.
Dlatego ja przejdę do kolejnych
takie
słuchaczy z pytaniem do Moniki Bobako, z pytaniem o to, czy mogę proszę księdza powiedzieć? Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że to samo będę miał.
Czy mogę? Dziękuję.
Tak, proszę bardzo.
Do Moniki Bobako mam pytanie, odnosząc się do tego, o czym mówił Bogusław Kierniński, wskazując na takie kraje jak Wielka Brytania, jak Francja, jak Niemcy, gdzie w związku z dużą ilością imigrantów, ale także obywateli, którzy przybyli ileś pokoleń temu z innych krajów. Czy polityka tak zwanego multikulti nie poniosła klęski? I to, co dzieje się i działo się w ostatnich latach w tych krajach, nie jest dowodem na to?
Znaczy, znowu to jest jakieś takie hasło medialne o kryzysie multikulti. Proszę zwrócić uwagę, że kraje, które pani wymieniła, czyli na przykład Wielką Brytanię i Francję, to są kraje o zupełnie innych strukturach politycznych, które zupełnie inaczej na innym pomyśle dotyczącym różnorodności kulturowej
opierają.
Ale nie,
ja mówię o tej podstawowej sprawie. Udział ludzi innego wyznania, innej kultury, bo już zostawmy te religie w spokoju, ale generalnie tych, których określamy w tej chwili jako imigrantów, jest tam znacznie większy niż u nas i w tych krajach dochodziło do głośnych zamachów ostatnimi laty, tak? Dlatego mówi się być może o klęsce polityki multikulti.
Znaczy w ogóle, tak, życie społeczne to jest zawsze zadanie i problem i jakby radzenie sobie z rozwiązywaniem napięć. To w ogóle z definicji jest jest życie społeczne, tak? Czyli nie ma, jakby od tego trzeba zacząć. Więc i tam Francja i Wielka Brytania to są dwa różne jakby konteksty, które inaczej sobie radzą z różnorodnością kulturową. To, co widać, to fakt, że po pierwsze, mówiliśmy tutaj o tej percepcji odmienności kulturowej, zwłaszcza ze względu na religię. Rozmaite badania statystyczne, które mamy, pokazują, w jaki sposób te społeczności, również w przypadku Polski, przeszacowują udział imigrantów i muzułmanów.
Czyli wydaje nam się, że
tak?
jest ich więcej niż jest, faktycznie.
Czyli znowu jest to pytanie, co jest realnym problemem, a co jest jakby znowu jakąś taką konstrukcją medialną związaną ze strachem z jakimiś takimi zupełnie niewiedzą, tak, dotyczącą rzeczywistości. Druga sprawa jest taka, że różne grupy kulturowe integrują się w tych społecznościach na różne sposoby i znowu sprowadzanie rzeczy do religii i kultury jest nonsensem, bo badania socjologiczne pokazują, że znowu zależy od na przykład przynależności klasowej, od tego, jakie grupy badamy, w zależności od tego, jakie mamy programy integracyjne, tak?
Czyli to nie jest automat. Wiele czynników
to nie jest
można
automat
wpłytać.
I mamy całą masę przykładów świetnej integracji. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to się często pokazuje, że to właśnie Polacy, tak, stanowią problem z integracją. Mamy przykłady Norwegii, gdzie Polakom odbiera się dzieci, ponieważ nie są w stanie, tak, jakby się wpasować w lokalną kulturę, do norm obowiązujących, jeśli chodzi
dobrze,
o religię.
To ja mam pytanie. Wszystkich imigrantów, którzy przyjeżdżają do Polski?
Znowu problem tej dyskusji polega na tym, że bardzo często sprowadza się argumenty do absurdu. My w tej chwili, co najwyżej w kontekście polskim, możemy spodziewać się tych 11-12 tysięcy ludzi. Proszę Państwa, stadion nasz piłkarski w Poznaniu ma 43 tysiące miejsc. Gdybyśmy wszystkich zaproszonych uchodźców zaprosili na nasz stadion, to widownia byłaby pusta.
Ale pani chce
to są jakieś
zupełnie.
Nie, mówię
a
o tym, że to są maciupeńkie liczby.
Mówię,
mówimy o tym, że to jest liczba na całą Polskę. Ja tylko chcę pokazać, że to są maluteńkie liczby, czyli nie można sprowadzać dyskusji do absurdu, ponieważ rozmawiamy o konkretach.
Ale nie odpowiedziałem na pytanie.
No ale nie, ksiądz właśnie sprowadza tę rozmowę do absurdu, proszę księdza.
Ta liczba, o której mówię, oczywiście, tak? Myślę, że Polska, która jest bardzo licznym krajem, stosunkowo bogatym, ze świetną infrastrukturą, również, tak, jakby instytucjonalnie, jakby od strony tutaj kościelnej, tak? Mamy, tak, różne podmioty religijne oferowały tutaj pomoc. Jesteśmy w stanie jak najbardziej ten problem rozwiązać.
Ja mam pytanie do imama poznańskich muzułmanów. Co zrobić, żeby uchodźcy muzułmańscy się nie radykalizowali? Czy są jakieś, to czego obawia się tak wielu Polaków, nie tylko Polaków, może po prostu są jakieś uniwersalne metody nauczenia się życia z nimi i ich życia z nami, żeby uniknąć wszelkiego zagrożenia? Jak modelowa asymilacja powinna wyglądać?
Proszę pani, 99% muzułmanów nie są radykalni, nie są ekstremiści.
No to już imam mówił, ale jak
no to,
ma to...
Jak pani mówi, że no będziemy tak, żeby się naradykowali. Nie można tak powiedzieć. Ty muzułmanie, 99%, ja osobiście nie wiedziałam o żadnych terrorystach. Jak wy, ja widzę tylko to w telewizji.
Nie, ja mówię o radykalizacji, mam na myśli to, że chrześcijanin też się może zradykalizować. W różnych, przy różnym, jeśli chodzi o różne czynniki niesprzyjające, tak? Panie, brak pracy,
Polsce,
złe warunki życiowe.
Tak,
coś takiego
tutaj w Polsce mamy organizacje, które zajmują się muzułmanami, edukacją i tak dalej. To ja myślę, że ten problem jest daleki. Tylko ja chcę mówić, że nie wolno segregować ludzi. Nie wolno mówić, że chcemy uchodźców chrześcijanie, a uchodźców muzułmanie.
Ale
nie chcemy.
Nie
to, jest, to nie jest nie w porządku. Najpierw,
to jest bezprawne.
Najpierw konwencja genewska mówi, że nie wolno segregować ludzi. Tak, a Polska jest w tę konwencję. To po pierwsze. Po drugie, to są ludźmi. To nie są śmieci. To nie są,
ale
to nie są zwierzęta.
Ale niech pan nie używa takich słów, bo nikt tego nie sugeruje. Tak?
Nie, mamy w telewizji. Słuchajmy w telewizji. To są śmieci ludzi.
W tej chwili o tym
nie,
mówi.
Ale to są ludzie, tak, którzy... Nie, w telewizji, słuchajmy, to są śmieci ludzi.
To są,
nie, przepraszam. Jeżeli każdy z was otworzy telewizję, albo słucha radio, albo ogląda gazetę, będzie pan zrozumiał, co ja mówię. Tutaj jest fala nienawiści wobec muzułmanów i to my zrozumiemy. Szczególnie w ten dwa dni, że muzułmanie nie równa się terrorysta. Nie, przepraszam.
To są ci chrześcijanie, którzy są mordowani, wyganiani. To jest fala nienawiści. Polsce nie ma fali nienawiści.
Jest
może strach. Stygmatyzowanie
islam jak, może,
nie,
jak...
Wie pan co?
To jest manipulacja.
Bardzo ładne słowo. Stygmatyzowanie. No, a wie pan co jest...
Kiedy ja czytam hasło, kiedy ja czytam... Ale to a propos tego, co pan mówi.
Tam po prostu ich zabijają, krzyżują.
Ale pani rozróżnia. Ale pani rozróżnia.
Proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja nie jestem stroną w tej dyskusji. Odnoszę się do tego...
A następnie nie pozwala mi skończyć zdania. To niech pani pozwoli mi powiedzieć trzy zdania.
Proszę bardzo.
Ja powiem i nie będę pani przeszkadzał. Pierwsza rzecz. Państwo mówicie stygmatyzowanie, fala nienawiści. Nienawiść jest w Syrii, tam gdzie społeczność, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu liczyła milion osób, chrześcijańska w Syrii, dzisiaj to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Większość są albo na uchodźstwie, albo zamordowani. Przepraszam bardzo, ale sekundkę, poprosiłem o jedno zdanie.
Proszę,
o trzy zdania.
Pan
tak?
O trzech.
Pierwsze zdanie, tak? Tej wspólnoty już nie ma. I jeżeli ktoś im może pomóc, tym ludziom mogą pomóc tylko i inne narody chrześcijańskie. Muzułmanie im nie pomogą.
A co z muzułmańskimi ofiarami?
A niech pani zostawi na chwilę.
Ale
czy pani ma poczucie jako chrześcijanka, tak?
Dobrze, skąd pan wie, że jestem chrześcijanką?
Zakładam to. Mhm. Zakładam to. Albo jako Polka, tak? Która żyje w kulturze.
Czy mam poczucie
ale
czego?
Wie pani co? Ale jak mówię, zakładam. Nawet jeżeli pani nie jest chrześcijanką.
Nie, bo ja zaprosiłam państwa, żeby porozmawiać o uchodźcach. No, ale
proszę,
ja
o tym mówię.
No, tylko chcę usłyszeć to pytanie.
Czy my mamy, czy powiedzmy, czy ci chrześcijanie tak, w Syrii, w Iraku mają prawo do solidarności naszej i czy my mamy prawo...
Oczywiście, tylko ja pytam także o to,
pani
czy...
się pyta, nie, a pani nie, się ja pyta, a co to... z muzułmanami? Tak. A ja jeszcze chcę powiedzieć jeszcze raz. Najpierw mamy obowiązek, o tym tego uczył nas jeden papież, to... drugi uczył kardynał
Wyszyński. Czyli najpierw chrześcijanie.
Jest coś takiego jak porządek miłości, tak jak w rodzinach. To... Zajmujemy się najpierw swoimi dziećmi, swoimi rodzicami, następnie sąsiadami. Tak, mamy pierwszeństwo.
To ma być taka kolejność. Najpierw chrześcijanie, a być może potem pomagamy
muzułmanom. Bo tak jest porządek
miłości. I panu jako chrześcijaninowi nie jest wstyd wygłaszać takie tezy.
Nie, wręcz przeciwnie, tak? Mam poczucie obowiązku i solidarności z tymi najbardziej prześladowanymi,
moimi braćmi. I powie pan samemu tutaj imamowi, że właściwie ludzie jego wyznania zasługują na naszą pomoc, ale w drugiej kolejności.
Tak. Ale też trzeba zobaczyć, skoro tyle jest dobrych muzułman, to niech ci dobrzy muzułmanie przyjmą muzułman i chrześcijan.
Już przyjęli. Większość uchodźców jest w Jordanii, w Libanii. Nie, w Turcji. Malutki procent, tak? Malutki procent uchodźców zmierza do Europy. Jest w Europie, tak?
To jest manipulacja.
Miliony uchodźców.
Oni nie chcą przyjmować, tak? Nie chcą przyjmować swoich ani chrześcijan, ani muzułmanów.
W Turcji są 2 miliony uchodźców.
Szanowni Państwo, w ten sposób rozmawiasz nie będziemy. Odbierzmy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy telefon. Mamy telefon. Być może rozstrzygnie nasze emocje słuchacz. Dobry wieczór. Słuchamy.
Dobry wieczór.
Witam, słuchamy pana.
Więc moja propozycja, bo wcześniej też dzwoniłem, natomiast moja propozycja odnośnie rozwiązania tego problemu jest następująca. Uszczelnić zewnętrzne granice Unii Europejskiej, zorganizować pomoc dla tych uchodźców na ich ziemiach. To jest druga rzecz. Natomiast ja dzwonię jako przeciwnik przyjmowania imigrantów. Natomiast jeżeli przyjmiemy, czy też będziemy zmuszeni przyjąć te 12 tysięcy ludzi, no to miejmy też świadomość, że w momencie, kiedy ta grupa będzie miała azyl, za chwilę ściągnie swoje rodziny. Natomiast powiem tak, my zapraszamy ich do swojego domu, więc oni są tutaj na razie, jeżeli zanim się zasymilują z naszym społeczeństwem, są po prostu gościom...
Panie Mikołaju.
Sekundkę.
Tak, poprosimy, bo mamy...
Gościom jedyne, co pozostaje, to po prostu dostosować się do tego, jakie zasady...
Bardzo dziękujemy. A mam też nadzieję, że tym, którzy dają gościnę, przysługuje jakby obowiązek tego, żeby wykazać się pewną gościnnością. Do Moniki Bobako mam pytanie. To jest jakiś kryzys polskiej tożsamości, czy to jest strach spowodowany tym, że nie znamy tak naprawdę tematu, z którym przyszło nam się teraz oswoić? Jako bardzo jednolite etnicznie społeczeństwo, chyba najbardziej w Europie.
To oczywiście z całą pewnością jest brak wiedzy. O tym już mówiliśmy.
Kto mógłby to zmienić? I kto powinien to zmienić, jeżeli rozmawiamy już w tej chwili o konkretnych tematach, zaraz uchodźcy będą polską rzeczywistością, już nie tylko medialną.
Niekoniecznie.
Staramy się robić. Proszę zwrócić uwagę, staramy się na gruncie, nie wiem, programów edukacyjnych, czy jakiegoś kształcenia w jakimś bardzo małym zakresie te osoby, które mają coś z tą tematyką wspólnego, staramy się tego...
A czyjegoś głosu pani brakuje?
Brakuje mi wsparcia instytucjonalnego. I to się ujawniało w dyskusjach z osobami z naszego poznańskiego centrum migracyjnego, które właśnie zwracają uwagę na to, że Polska nie jest przygotowana instytucjonalnie do rozpowszechniania wiedzy na ten temat. Że brakuje powiązań między różnymi podmiotami władzy, które byłyby jakby przygotowane do tego, że tak, musimy uczyć na poziomie na przykład podstawowym czy średnim problematyki, która jest dla nas obca. To z całą pewnością. Ale oczywiście edukacja nie wyjaśnia wszystkiego, niestety, bo te rzeczy są politycznie jakoś tam używane.
No i mam też takiego stwierdzenia też, że to jest temat upolityczniony w tej chwili bardzo mocno też w kontekście kampanii.
W kampanii wyborczej, no i też w ogóle, tak, obserwujemy.
No i brakuje rozwiązań.
Sekundę, i na koniec za momencik jeszcze, panowie, na koniec, ale wracam ksiądz pozwoli do imama jeszcze z pytaniem. Sporo ostrych opinii w tej chwili imam słyszy na temat swojej religii. To jest przyjazne...
Ani jednego zdania o religii
nie powiedzieliśmy. To jest przyjazne miejsce dla muzułmanów w ten kraj? Jak imam sądzi?
Proszę pani, kiedy zaczynaliśmy słuchać, kiedy zaczynała ta fala, ostatnią falą, to znaczy na temat uchodźców, ja osobiście zaczynam mieć taki obaw, bo ludzie czytają, ludzie rozumią, ludzie są manipulowani przez mediach i co oni mówią w mediach? Te muzułmanie to jest terrorista, nie chcemy muzułman tutaj. Dotarły do mnie kilka e-mailów z nienawiści, że chcą zabijać nas, nasze dzieci i tak dalej. To jest ten nasz problem. To dlatego ja mówię, ten dyskurs, który prowadzą kilka media, takie media, która postara, żeby szukać sensacji, to po prostu sieje nienawiść wobec muzułmanów, którzy żyją nawet tutaj. Ja chcę skończyć, że pamiętajcie, uchodźcy to są ludzie, którzy uciekali od wojen i od konfliktach. Musimy zrozumieć, nie są zwierzętami, to są ludźmi. Musimy im pomóc bez względu na ich rasy.
Ale co innego, kiedy przyjeżdżają dużo.
Proszę pana, Arab, ci czarni, ci muzułmani, to są
każdego człowieka ludzie.
Szanowni, to są szanowni ludzie. Państwo, musimy kończyć. Monika Bobako, UAM, Krzysztof Pawłowski z Wildy, Bogusław Kieryński, Fundacja Świętego Benedykta i imam poznańskich muzułmanów Yusuf Hadid. Bardzo państwu dziękuję za wizytę, państwu za telefony, których w większości nie byłam w stanie odebrać. Jeszcze w tej chwili dzwoni. Dziękuję za uwagę. Jutro zapraszam na godzinę 21. Będziemy rozmawiali na temat edukacji domowej, a do tematu uchodźców zapewne wrócimy za kilka dni. Do usłyszenia.
Ale możemy...